GPS. Globalny punkt spojrzenia w Radiu Lublin. Zaprasza Grzegorz Gil.
Przed mikrofonem Grzegorz Gil. Czas na kolejną odsłonę podcastu audycji GPS. Globalny punkt spojrzenia, w której przenosimy się dziś na Daleki Wschód, jak mawiano do niedawna. GPS, strategiczny oportunizm Rosji i Korei Północnej. W realiach pełnoskalowej agresji Rosji przeciwko Ukrainie doszło do gwałtownego zbliżenia Rosji z Koreą Północną. Sojusz ten przez wielu jest już nawet określany mianem nowej osi zła. W dzisiejszym odcinku GPS spojrzymy na fenomen, uwaga, strategicznego oportunizmu obu graczy. Porozmawiamy o tym, jak Władimir Putin i Kim Jong-un wykorzystują obecną koniunkturę do zawarcia transakcji wiązanej. No właśnie, co jest jej przedmiotem? Która ze stron zyskuje więcej? Jak sojusz obu państw zmienia układ sił w Azji Wschodniej, relacje międzykoreańskie oraz architekturę bezpieczeństwa w Europie, której przecież częścią jest nasza ojczyzna. Zapytam także o to, co Polska robi dziś w Komisji Nadzorczej Państw Neutralnych i czy nasze wpływy w regionie mają jakiekolwiek znaczenie. Zapraszam serdecznie na rozmowę z doktorem Oskarem Pietrewiczem z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Dobry wieczór, Oskarze. Dziękuję, że znów jesteś z nami w GPS.
Dobry wieczór, dziękuję za zaproszenie.
Drodzy Państwo, zanim przejdziemy do naszego głównego dania, głównego tematu, zapraszam Państwa na flash międzynarodowy w GPS.
W GPS szukamy punktów stycznych, spornych i zapalnych w globalnej polityce, która jest bliżej niż nam się wydaje.
Na początek Stany Zjednoczone. Kolejna nieudana próba zamachu na Donalda Trumpa. Tym razem doszło do niej podczas corocznej gali White House Correspondents' Dinner, na której prezydencka administracja spotyka się z dziennikarzami i reporterami autoryzowanymi do pracy w Białym Domu. Zamachowcem był 31-letni nauczyciel z Kalifornii Cole Allen, który próbował wedrzeć się do sali balowej, w której znajdował się prezydent, wiceprezydent J.D. Vance oraz pozostali członkowie administracji. Allen został skutecznie zatrzymany jeszcze w hotelowym lobby, zaś rewizja ujawniła, że był uzbrojony w strzelbę, pistolet oraz kilka noży. Ostatnie decyzje międzynarodowe, a nade wszystko styl polityki oraz komunikacji Donalda Trumpa pozwalają sądzić, że nie jest to ostatni incydent tego typu, a sam prezydent wykazuje potencjalne cechy męczennika. Warszawa. Nie miknął echa po wywiadzie premiera Donalda Tuska dla Financial Times, którym poddał on wątpliwość lojalność sojuszniczą USA. Jedni chwalą premiera za szczerość, drudzy krytykują go za bezpośredniość i zmarnowanie szansy na zachowanie milczenia w celu nieirytowania naszego największego sojusznika. Były doradca prezydenta Richarda Nixona Henry Kissinger wykmawiać: niebezpieczne jest bycie nieprzyjacielem Ameryki, ale bycie jej sojusznikiem jest śmiertelnie niebezpieczne. Warto o tym pamiętać w 2026 roku, zapewniając sobie miękkie lądowanie na wypadek, gdyby okazało się, że USA nie są zainteresowane obroną Europy. W tych kategoriach należy traktować porozumienie polsko-francuskie z 20 kwietnia. Prezydent Macron i premier Tusk ogłosili wspólne ćwiczenia jądrowe na terenie północnej Polski i Morza Bałtyckiego. Francja ma w nich zapewnić komponent jądrowy, zaś strona polska całe zaplecze włącznie z lotnictwem konwencjonalnym w roli zabezpieczenia francuskich sił strategicznych. Szczegóły tego porozumienia nie są znane, co jest elementem strategicznej dwuznaczności wobec Rosji. Francuski parasol jądrowy ma oczywiście swoją cenę. W kuluarach mówi się o militarnym atomie w zamian za atom cywilny w postaci kontraktów dla francuskiego sektora energetyki jądrowej. Jordania. Król Jordanii zatwierdził dzierżawę jordańskiego portu w Akabie dla Zjednoczonych Emiratów Arabskich na 30 lat w celu rozwoju 360-kilometrowej linii kolejowej łączącej Emiraty z Jordanią i Izraelem jako część nowego korytarza handlowego Indie, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Izrael, czyli tak zwanego IMAC. Ta decyzja pozwala Europie myśleć realnie o alternatywie dla obejścia wąskich gardeł w cieśninie Ormus oraz bramy Łez, jak nazywa się łączącą Zatokę Adeńską i Morze Czerwone cieśninę Bab al-Mandab. Jordania może stać się tym samym zwornikiem regionu Lewantu i Zatoki Perskiej. Ukraina. Prezydent Zełenski odniósł się do obserwowanej rozbudowy infrastruktury wojskowej na granicy białorusko-ukraińskiej, która liczy ponad 1000 kilometrów. Istniejące wciąż ryzyko wdarcia się obcych sił przez Polesie w kierunku Ukrainy skutecznie wiąże część ukraińskiej armii. Władimir Zełenski ostrzegł Aleksandra Łukaszenkę, że w razie włączenia się do wojny mógłby on podzielić los Nicolasa Maduro. Przypomnijmy, że w 2022 roku Rosja wykorzystała Białoruś do próby, jak się później okazało, nieskutecznego podejścia pod Kijów. Od tego czasu w ramach istniejących umów sojuszniczych terytorium Białorusi jest aktywnie wykorzystywane przez rosyjskie siły zbrojne do nękania Ukrainy i wywierania presji na Zachód. Choć reżim Łukaszenki wydaje się całkiem nieźle zabezpieczony środkami walki radioelektronicznej, na przykład system Groza, niewielka odległość kluczowych dla niej obiektów infrastruktury krytycznej, na przykład rafinerii w Mozyrzu, i ukraińskie zdolności uderzeń dronowych sprawiają, że Białoruś najpewniej pozostanie tam, gdzie znajduje się obecnie, czyli w cieniu Rosji. Trzeba pamiętać, że poparcie dla wysłania żołnierzy białoruskich na Ukrainę oscyluje dziś w granicach błędu statystycznego. Prezydent Zełenski odwiedził w ostatnich dniach Azerbejdżan. Okazuje się, że miał stamtąd lecieć do Kazachstanu. Niestety o planach dowiedziała się administracja Kremla i dołożyła wszelkich starań, by Astana odwołała wizytę. Węgry. Premier Viktor Orbán oddaje swój mandat w węgierskim parlamencie po 36 latach nieprzerwanej obecności w jego pracach. Mówi się, że chce w ten sposób uniknąć rozliczeń, gdyż wybiera się do USA, gdzie jednak planuje nadal rozwijać swoją formację w celu odzyskania władzy. W ostatnich wyborach Viktor Orbán i jego Fidesz bezapelacyjnie przegrały z koalicją TISA na czele z Peterem Madziorem. Na zakończenie Argentyna i południowy Atlantyk. Prezydent Argentyny Javier Milei mówi, że Falklandy są nielegalnie okupowane przez Wielką Brytanię od 1833 roku. Dodał do nich jeszcze Georgię Południową, wyspy Sandwicha Południowego oraz otaczające je obszary morskie. W odgrzewanym sporze neutralność mogą przyjąć Stany Zjednoczone, chcąc w ten sposób ukarać Wielką Brytanię za jej niezdecydowanie w sprawie poparcia USA wokół blokady cieśniny Ormus. Przypomnijmy, że w 1982 roku doszło do wojny o Falklandy, Malwiny między Wielką Brytanią a Argentyną. Tego scenariusza na pewno nie należy dzisiaj wykluczać.
GPS. Globalny punkt spojrzenia w Radiu Lublin.
Tyle międzynarodowego flesza w GPS. Przechodzimy do głównego tematu naszego odcinka, realizowanego dzisiaj życzliwie przez Krzysztofa Mysiaka i Grzegorza Martyniuka. Ukłony w stronę konsolety. Drodzy Państwo, podczas ostatnich wizyt rosyjskich delegacji w Pjongjangu w Korei Północnej, a jest ich całkiem sporo, północno-koreańskie orkiestry nauczyły się całego repertuaru rosyjskich hitów. Widok koreańskich muzyków grających utwory między innymi Jarosława Dronowa, czyli popularnego szamana z niemal nabożną czcią, podobną do tych rytmów, które dziś zaproponowałem Państwu na wejście, to w pewien sposób kwintesencja tego, jak wygląda dziś, jak układa się dziś relacja obu państw. Państw wydaje się tak różnych, tak bardzo od siebie oddalonych, no ale właśnie zapominamy, a w zasadzie nie zapominamy, że państwa te łączy wspólna granica, 17 kilometrów po lądzie i około 22 kilometry morskiej granicy. Ale to, drodzy Państwo, jest nie najważniejsze. Wracamy do naszego gościa, doktora Oskara Pietrewicza. Te relacje w ostatnich latach wyraźnie się zmieniają. To jednak za mało. Chcielibyśmy poznać nieco więcej szczegółów. Gdyby nie agresja Rosji przeciwko Ukrainie, czy moglibyśmy założyć, że to, co dziś dzieje się między Moskwą a Pjongjangiem, przyjęłoby tę intensywność, panie doktorze?
Wydaje mi się, że nie. Jednak rosyjska agresja na Ukrainę okazała się tak bardzo sprzyjającą okolicznością dla zawiązania ostatecznie sojuszu, bo tu mówimy, to nie jest określenie publicystyczne, tylko fakt, bo taka relacja ma miejsce między Koreą Północną a Federacją Rosyjską od czerwca 2024 roku, co jest następstwem kalkulacji obu stron, że w warunkach pełnoskalowej agresji rosyjskiej na Ukrainę te dwa państwa, Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna i Federacja Rosyjska, mają zbieżne interesy. Do pewnego momentu, do właśnie tego 2024 roku, państwa wspierały siebie, można powiedzieć, bez zmian zmian tych formalności wiążących oba państwa.
To bez klauzuli sojuszniczej, bez klauzuli sojuszniczej.
Dokładnie tak. I to, co mieliśmy, widzieliśmy, jak to dojrzewało, ale jednak jak bardzo przyspieszyło w krótkim czasie, bo 2022 rok, deklaracje poparcia politycznego Korei Północnej. Korea Północna znalazła się w gronie zaledwie 5 państw w ONZ-cie, które jednoznacznie poparły Rosję w tych rezolucjach Zgromadzenia Ogólnego, więc tam już Korea Północna nie udawała. Nie udawała żadnej neutralności, że nabiera wody w usta. Nie, Korea Północna od początku była za agresją rosyjską na Ukrainę. To zresztą było podobne do stanowiska Korei Północnej w przypadku aneksji Krymu w 2014 roku. Tam też Korea Północna jednoznacznie to popierała. Nie było żadnego bycia pomiędzy, jednoznacznie po stronie rosyjskiej. Natomiast teraz wydaje się, że wraz z właśnie brakiem postępów, pojawieniem się licznych problemów na froncie po stronie rosyjskiej, to jest oczywiście moja interpretacja, ale wydaje mi się, że właśnie te fakty ostatnich lat no, potwierdzają tą interpretację, że to kolokwialnie mówiąc Rosja była na musiku. Rosja, której przestało iść na froncie, której postępy na froncie nie były takie, jak oczekiwał decydent polityczny w Moskwie, zaczęły się wyczerpywać rezerwy amunicji przede wszystkim i Rosja zaczęła poszukiwać na całym świecie partnerów, którzy byliby w stanie sprostać oczekiwaniom stricte konkretnym, to znaczy amunicja różnego rodzaju, wielkokalibrowa, artyleryjska, co się da sprowadzić jak najszybciej. No i jak się okazuje, takich państw, które dysponują amunicją, które mają je na stanie, wcale nie jest tak dużo na świecie i też nie jest tak dużo wcale państw na świecie, które by w takim momencie zdecydowały się na taką skalę wsparcia, na jaką zdecydowała się Korea Północna. I zaczęło się wszystko od wizyty w lipcu 2023 roku pana Szojgu, ówczesnego ministra obrony. To była pierwsza taka wizyta właśnie tego szczebla od tak naprawdę rozpoczęcia relacji między Federacją Rosyjską po upadku Związku Radzieckiego a KRLD. I oczywiście powód oficjalny to były obchody zakończenia, jak to Koreańczycy interpretują, zwycięstwa w wojnie koreańskiej, a de facto zawieszenia broni. Natomiast wówczas Szojgu między innymi odwiedził takie expo zbrojeniowe północno-koreańskie i wygląda na to, że wówczas zostały już zawiązane konkretne relacje, w następstwie których od jesieni 2023 roku Korea Północna zaczęła dostarczać bardzo dużo różnego rodzaju amunicji i sprzętu wojskowego, przede wszystkim amunicja artyleryjska. I szacunki, oczywiście nikt, ani Koreańczycy z północy, ani Rosjanie nie podają żadnych oficjalnych statystyk na ten temat. Nie udają, że ta współpraca ma miejsce, absolutnie nie. Wręcz z taką, można powiedzieć, bolszewicką szczerością do tego podchodzą, że no cóż, no państwa mają prawo współpracować ze sobą, bo mówią, że wiele państw dostarcza wsparcia wojskowego Ukrainie, no to dlaczego by nie miałoby mieć miejsce coś takiego między Moskwą a Pjongjangiem, ale oczywiście nie podają szczegółów, więc bazujemy tylko na szacunkach, na podstawie zdjęć satelitarnych, ocen, ile może się mieścić różnego rodzaju pocisków rakietowych, amunicji artyleryjskiej w kontenerach i szacuje się, że od jesieni 2023 roku do wiosny tego roku, 2026, to mogło być nawet ponad 33 tysiące kontenerów, co oznacza nawet 15 milionów pocisków artyleryjskich wysłanych z Korei Północnej do Rosji. To ogromnie dużo. Jeśli pamiętamy, jak Unia Europejska miała problem, żeby dostarczyć jako cała wspólnota milion pocisków artyleryjskich Ukrainie, no to widzimy, jak ogromnymi zasobami dysponuje Korea Północna ze względu na charakter tego państwa, na utrzymywane rezerwy, ale też na moce produkcyjne. No i okazało się, że Korea Północna była zdeterminowana, bo uznała, że będzie miała z tego ogromne korzyści. Te korzyści mają charakter polityczny. Rosja to stały członek Rady Bezpieczeństwa, który przyjdzie co do czego, zablokuje rezolucje nieprzychylne Korei Północnej. To w końcu państwo, które jest bezpieczne politycznie, które nie ingeruje w sprawy wewnętrzne w taki sposób, jak Korea by sobie tego nie życzyła, nie wspomina o łamaniu praw człowieka, nie ma zastrzeżeń do systemu politycznego. Rosja to w końcu państwo, które też dzieli się technologiami wojskowymi różnego rodzaju z Koreą Północną. To też państwo, które wspiera gospodarczo, jeśli chodzi przede wszystkim o dostawy surowców energetycznych. Być może też państwo, które jest w stanie istotnie poprawić sytuację żywnościową Korei Północnej przez dostawy różnego rodzaju żywności. Więc z punktu widzenia Korei Północnej ta relacja okazała się bardzo korzystna i władze Korei Północnej doszły do wniosku, że muszą kuć żelazo póki gorące. Póki wojna trwa, to Rosja ma powód, żeby korzystać z tych dostaw z Korei Północnej. Dlatego Korea Północna od już 23 roku wygląda na to, to oczywiście są w dużej mierze spekulacje, tu nie mówimy o jednoznacznych faktach, ale sporo wskazuje na to, że Korea Północna zdynamizowała rozwój swojego przemysłu obronnego, między innymi dzięki dostawom różnego rodzaju materiałów, surowców i z Rosji, i z Chin, więc tutaj Chiny też mają swój udział w tej relacji. Chociaż też trzeba pamiętać o tym, że jedną z motywacji Korei Północnej było to, żeby zbliżyć się z Rosją, bo to daje jakąś formę przeciwwagi, jakąś formę równowagi w relacjach z Chinami. Chiny są oczywiście gwarantem przetrwania, przede wszystkim ekonomicznym Korei Północnej, ale Korea Północna nie znosi tej zależności. Obawia się tego, że wpływy gospodarcze będą się przeradzać we wpływy polityczne Chin w Korei Północnej i żeby mieć przeciwwagę, żeby pokazać Chinom, że nie jesteśmy zdani tylko na waszą łaskę, to mamy partnera, który jest podobnie jak wy traktatowym sojusznikiem i to jest Federacja Rosyjska. I mam wrażenie, że właśnie taka była kalkulacja władz w Pjongjangu, żeby tak podnieść te relacje z Rosją, żeby to tworzyło no właśnie nie tylko wrażenie, stwarzało stan faktyczny, w którym Korea Północna, nazywana przez lata najbardziej izolowanym państwem, pariasem międzynarodowym, jest państwem, które po pierwsze ma broń jądrową, środki przenoszenia, zapewnia sobie w tym sensie przetrwanie tego reżimu od strony takiej najbardziej egzystencjalnej i jest tak bardzo izolowana, że ma dwóch traktatowych sojuszników, Chińską Republikę Ludową i Federację Rosyjską, więc z punktu widzenia Korei Północnej ostatnie 3-4 lata to jest bardzo dobra koniunktura międzynarodowa, bo to ile udało się uzyskać od Rosji, oczywiście być może chcieli więcej, nie wiemy na przykład jak dużo technologii wojskowych dotyczących na przykład programu rakietowego, jeśli chodzi o program nuklearny, tu jeszcze Korea Północna...
Z rozmową w GPS o strategicznym oportunizmie między Federacją Rosyjską a Koreańską Republiką Ludowo-Demokratyczną. Dzisiejszą audycję realizuje Krzysztof Mysiak i Grzegorz Martyniuk, a my wracamy do rozmowy z panem doktorem Oskarem Pietrewiczem z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, analitykiem zajmującym się na co dzień sytuacją na Półwyspie Koreańskim i nie tylko. No właśnie, rozmawialiśmy wcześniej o tym, panie doktorze Oskarze, że Rosjanie oczywiście grają swoją grę. Nie wszystko są skłonni oddać Pjongjangowi, choć te relacje w ostatnich latach układają się w sposób bardzo wyjątkowo kordialny. Wymiana prezentów, psów, koni, zwierząt z zoo. Jest także dyplomacja samochodowa. Władimir Putin podarował Kim Jong-unowi między innymi rosyjskie limuzyny Aurus Senat, ale okazuje się według niepotwierdzonych źródeł, że Kim Jong-un preferuje jednak swojego Maybacha pancernego i tenże rosyjski Aurus obrasta kurz w jednym z koreańskich garaży. Ale zostawmy to. Ktoś tu zyskuje więcej, ktoś tu zyskuje mniej. Tak się wydaje, ale ta kalkulacja nie jest najistotniejsza. Chcę zapytać konkretnie o perspektywę zakończenia wojny na Ukrainie, która no, gdzieś majaczy, umówmy się szczerze, najpewniej do tego dojdzie. W jakim stopniu, panie doktorze, współpraca obu państw przetrwa ewentualnie zawieszenie broni lub zakończenie wojny na Ukrainie, skoro to właśnie ten czynnik wyjątkowo zdynamizował relacje północno-koreańsko-rosyjskie?
No to prawda, że to jest ten główny punkt zaczepienia, więc tak jak wspomniałem, Korea Północna kuje żelazo póki gorące, póki może. Te wizyty dalsze wysokiego szczebla rosyjskie w Korei Północnej mogą sugerować, że Rosja ciągle jest zainteresowana tą współpracą, że ciągle chce na przykład być może dzięki dostawom z Korei Północnej uzupełniać swoje rezerwy strategiczne. To też jest niewykluczone, bo pamiętajmy o tym, że jedno to są realne działania bojowe, że ten sprzęt z Korei Północnej trafiał od razu na front, ale drugie, że Rosja, nawet przyjmijmy ten scenariusz, jeśli byłoby zawieszenie broni mniej lub bardziej przestrzegane, Rosja prawdopodobnie będzie dalej uzupełniać te braki, rozbudowywać swój potencjał i Korea Północna ciągle może tu odegrać istotną rolę. Faktycznie, jeśli by nie było tej potrzeby prowadzenia na taką skalę działań zbrojnych, to znaczenie Korei Północnej z punktu widzenia Rosji by spadało. Tego może obawiać się Korea Północna, ale jest oczywiście podstawowe pytanie, czy konflikt na Ukrainie będzie realnie zakończony i czy nie będzie kolejnej odsłony za jakiś czas. To znaczy właśnie chodzi o ten rodzaj kalkulacji, że jeśli to będzie faktycznie coś, co przetrwa przez ileś miesięcy, rok, czy jeszcze nie będzie odnowienia. I jeśli mówimy o relacji o charakterze strategicznym między Rosją a Koreą Północną, to myślę, że te państwa mogą być skłonne przetrwać nawet ten taki okres mniejszego zapotrzebowania na swoje wsparcie z myśleniem, że zaraz wrócimy do business as usual, że tutaj może być tego typu motywacja. Natomiast faktycznie dla Korei Północnej byłoby to nawet, no, byłoby to wyzwanie. Co można oferować dalej Rosji, żeby ona nadal traktowała nas poważnie? Myślę, że dlatego Korea Północna stara się w ostatnich 2-3 latach poszerzać tę współpracę o kwestie gospodarcze. Na przykład wysyłanie dziesiątek tysięcy robotników na wizach studenckich, bo to jest sposób obchodzenia sankcji przez Rosję, na wizach studenckich na Daleki Wschód Rosji. To jest rzecz, która jest też korzystna z punktu widzenia rozwoju tych, no można powiedzieć, zapydziałych, niedoinwestowanych z też brakiem siły roboczej regionów Rosji. Dla Korei Północnej zwrot jest natychmiastowy też, bo to są dewizy i to jest bardzo, bardzo korzystne rozwiązanie. Więc to są rzeczy, które mogą przetrwać, nawet jeśli nie będzie tej współpracy obronnej na takim poziomie. Natomiast jest oczywiście też pytanie, czy faktycznie dojdzie do tego zakończenia działań zbrojnych na Ukrainie. Myślę, że tutaj Koreańczycy z punktu widzenia swojego będą starali się utwierdzać Rosjan w tym, że słuchajcie, no wy dobrze przecież wiecie, że to zawieszenie broni, ono może będzie na papierze i jest pytanie, czy sama Rosja jest w ogóle zainteresowana tym zawieszeniem broni, na jakich warunkach. I nawet jeśli, tak jak wspomniałem, nie będzie gorącego konfliktu, to myślę, że będą Koreańczycy podkreślać, że dobrze, my jesteśmy w stanie dalej wysyłać. Może nie ma takiego aż zapotrzebowania, że to musi być 15 milionów pocisków, ale kilka milionów jesteśmy w stanie dosłać na potrzeby uzupełnienia rosyjskich magazynów. W zamian będziemy oczekiwali na przykład też dzielenia się technologiami i też jest pytanie, czy Korea Północna nie będzie przydatna Rosji w jej polityce w Azji Wschodniej. To znaczy na przykład w relacjach z Japonią, w relacjach z Koreą Południową. Rosja w ostatnich 2-3 latach pokazuje, że może wrócić jako czynnik destabilizujący w Azji Wschodniej. Że trzeba brać to pod uwagę, że Rosjanie na przykład, to jest oczywiście na razie, ale to jest nawet w traktacie, bo na razie do tego nie doszło, ale co będzie, jeśli Rosjanie nawet symbolicznie zainicjują wspólne manewry wojskowe, na przykład sił powietrznych, sił morskich z Koreą Północną. To dla strategów południowo-koreańskich, japońskich, wojskowych, amerykańskich będzie czynnik, który muszą brać pod uwagę przy swoich ćwiczeniach, że to nie jest coś takiego, że można udać, że to się nie wydarzyło. Rosja jest państwem, które przecież współpracuje wojskowo też i przeprowadza wspólne manewry z Chinami w Azji Wschodniej. Jeśli do tego by doszła Korea Północna, to te rzeczy mogą mieć miejsce, nawet jeśli nie byłoby już tego gorącego konfliktu, gorącego stanu konfliktu na Ukrainie.
Nie ma, drodzy Państwo, żadnych wątpliwości. Ta sytuacja, konflikt Rosji przeciwko Ukrainie winduje daleko, daleko na wschodzie, winduje w kontekście pozycji geostrategicznej, roli geopolitycznej KRLD bardzo wysoko. Nie do pomyślenia był ten scenariusz jeszcze w roku 2019. Mamy doświadczenie COVID-u i tak dalej. Chiny z pewnością obserwują te relacje. No, nomen omen, Aleksander Białusow wizytował Pjongjang nieodwrotnie. To też pokazuje, mam wrażenie, o co tutaj chodzi, kto jest bardziej zainteresowany, kto bardzo szeroko otwiera ręce. Jak reagują Chiny? Czy dostrzegasz dziś pewną nerwowość? Czy Chiny podbijają stawkę? Są zaniepokojone tym zbliżeniem Rosji i Korei Północnej?
To jest oczywiście kwestia, która bardzo dzieli środowisko eksperckie. Niektórzy twierdzą, że tak naprawdę Chiny odnoszą spore korzyści też z tej współpracy rosyjsko-północno-koreańskiej, bo to na przykład Korea Północna wysyła amunicję, a Chiny nie muszą tego robić. Że ostatecznie jest to sprzyjanie rosyjskiej wersji wydarzeń na Ukrainie, że to sprzyja działaniom zbrojnym rosyjskim, które no, mają doprowadzić do rozstrzygnięcia politycznego, które jest na rękę Chinom. Ale nawet jeśli takie korzyści są, ja tego nie kwestionuję, to wydaje mi się, że z punktu widzenia Chin mogło się pojawić zaniepokojenie, jak bardzo głębokie stały się te relacje rosyjsko-północno-koreańskie. Obserwowałem to na bieżąco też, jak byłem w ubiegłym roku w Pekinie, rozmawiałem z ekspertami chińskimi, pytałem ich, jak oni zareagowali na to, gdy w 2023 roku Kim Jong-un odwiedził Daleki Wschód Rosji i powiedział wówczas publicznie, tak, to nie było, że tam jakoś ta agencja rosyjska podała, nie, to było podawane, wręcz wypowiedź jego, wiarygodny materiał, że teraz najważniejszym partnerem politycznym bezpieczeństwa Korei Północnej jest Federacja Rosyjska. I to było jeszcze przed zawarciem sojuszu formalnego z Rosją, jeszcze przed wizytą Putina. Moi rozmówcy wskazywali, że to tylko potwierdziło, jak bardzo przywódcy koreańscy i poprzedni, Kim Il-sen, Kim Jong-il i obecni Kim Jong-un, jak bardzo nie znoszą Chin, jak bardzo chcą się wyrwać z tej zależności, jak będą szukać wszelkiej okazji, żeby po prostu szukać jakiejś przeciwwagi. Nawet jeśli Rosja nie ma możliwości bycia ekonomiczną przeciwwagą dla Chin, to Chiny utrzymują gospodarkę północno-koreańską, to jest 98% handlu, handlu zagranicznego Korei Północnej. Za to odpowiadają Chiny. Rosja nie ma ani możliwości, ani wydaje mi się chęci, żeby wejść w te buty, żeby utrzymywać państwo północno-koreańskie ekonomicznie. Chiny to robią nie dlatego, że są, powiedziałbym, organizacją charytatywną, tylko dlatego, że robią to we własnym interesie, bo boją się upadku Korei Północnej. Sąsiadowanie z państwem upadłym to jest najgorszy scenariusz.
Państwem upadłym, które ma dostęp do broni jądrowej, to już w ogóle jest tragedia.
Więc wydaje mi się, że Chińczycy wiedzą, że muszą pielęgnować na ile się da te relacje z Koreą Północną, ale Korea Północna uświadomiła ich i to jest, wydaje mi się, ogromny sukces Kim Jong-una, który zaczynał od usuwania wuja, który sprzyjał zbliżeniu z Chinami, usunął swojego brata, który, prawda, był, no można powiedzieć, pod kuratelą chińską, raz Makao, raz w Azji Południowo-Wschodniej. Usunął go. To wszystko były takie sygnały, że chce się wyrwać z tej zależności i po tej ponad dekadzie swoich rządów Kim Jong-un jest bardzo autonomiczny w relacjach z Chinami i Chińczycy nie mają wyboru. Muszą się z tym pogodzić i dlatego mam wrażenie, Xi Jinping zaprosił Kim Jong-una jesienią ubiegłego roku do Pekinu, tak go można powiedzieć politycznie dopieścił. Dlatego mieliśmy wizytę ministra spraw zagranicznych Wang Yi w Pjongjangu w ostatnich tygodniach. To wszystko moim zdaniem pokazuje, że Chiny wiedzą, że muszą pogodzić się, że Korea Północna jest jaka jest, że lepiej starać się trzymać rękę na pulsie, utrzymywać swoje wpływy z zastrzeżeniem, że nie mamy kontroli nad Koreą Północną, bo Korea Północna czasem robi rzeczy, które nam się podobają, są nam na rękę, ale nie mamy gwarancji, że wszystko, co zrobi Korea Północna, będzie zgodne z naszymi interesami. Dlatego nie buntujmy się przeciwko temu, że współpracuje z Rosją. Działajmy może zakulisowo, ale miejmy świadomość, Korea Północna strefą chińskich wpływów po prostu nie będzie.
No, bardzo ciekawe. Za nami, drodzy państwo, w sposób zdumiewający układa się przewartościowanie tych relacji, tych sojuszy. Muszę o to zapytać, obiecałem w wprowadzeniu, jak to, co obserwujemy i komentujemy, wpływa na bezpieczeństwo wschodniej flanki NATO. Czy możemy spodziewać się, że żołnierz koreański no znów wróci, być może będzie wykorzystany w jakichś podprogowych, w jakichś prowokacyjnych scenariuszach. Czy to, co działo się w związku z odbijaniem tego worka, tego przyczółka ukraińskiego na terytorium Rosji, to jest raczej jakby za nami, czy możemy wariantować i spodziewać się powrotu koreańskiego żołnierza?
No tutaj z koreańskimi żołnierzami jest, wydaje się, problem z identyfikowaniem, gdzie oni obecnie są. Ukraińskie służby raz na jakiś czas sygnalizują, że ciągle jest około kilku tysięcy żołnierzy północno-koreańskich na terytorium Federacji Rosyjskiej w obwodzie kurskim, gdzie starają się utrzymywać to w rękach rosyjskich i przeciwdziałać jakimkolwiek próbom ponownym odbicia przez Ukraińców. Więc tutaj raczej są skupieni na tym odcinku. Północno-koreańscy żołnierze pojawili się też dlatego, że Korea Północna chciała jakby pokazać, że w historii relacji rosyjsko czy wcześniej sowiecko-północno-koreańskich nie tylko żołnierz radziecki, łamany na rosyjski, przelewał krew, ale też żołnierz północno-koreański przelewał krew. Być że nie tylko wyzwolenie Korei to jest czyn zbrojny żołnierzy Armii Czerwonej, ale też żołnierze północno-koreańscy. Więc można powiedzieć, to była taka zagrywka, jesteśmy kwita. I my ginęliśmy w waszej sprawie i wy ginęliście w naszej sprawie. A równocześnie inna rzecz, doświadczenie bojowe, zobaczenie, jak wygląda realny konflikt, sprawdzenie tego, jak wygląda współczesny konflikt zbrojny, więc z tego Korea Północna odnosi korzyści. Czy oni w ogóle wyjdą poza ten obwód kurski? No, wydaje mi się, że być może pierwsze kroki, jakie mogą być podjęte, jeśli mieliby wyjść, to inne obszary okupowane wschodniej Ukrainy przez Rosję. Taki może być zamiar, że to często mogą być siły utrzymujące porządek, siły inżynieryjne, budowlane. To też to kiedyś mówił już nieżyjący od ubiegłego roku ambasador Rosji w Korei Północnej. Powiedział, no przecież ktoś ten Donbas będzie musiał odbudować, a tak bardzo cenimy Koreańczyków z północy, pracowitych i tak dalej.
No dokładnie.
Więc może raczej w tym kierunku, ale pamiętajmy też o tym, że Korea Północna w wymiarze bezpieczeństwa zagrożeń już od dawna jest w Europie. I mam tu na myśli nie tyle postawienie buta przez żołnierza północno-koreańskiego, na przykład na wschodniej flance NATO, co ataki cybernetyczne. Mm-hmm. Tak we współpracy z Rosją. I to może być coś, co jest realnym zagrożeniem. Działania hybrydowe, wspieranie działań hybrydowych rosyjskich przez ten właśnie komponent cybernetyczny, ataki na instytucje finansowe, być może dalej właśnie na różne centra dowodzenia, próba wykradania informacji, mając też na uwadze to, że chociażby wielki wróg Korei Północnej, czyli Korea Południowa, przecież rozbija swoją działalność biznesowo-obronną w naszej części Europy.
No właśnie.
Kolejne firmy tu inwestują. Obserwowanie tego sprzętu południowo-koreańskiego na ziemi europejskiej to też jest rzecz, którą mogą być zainteresowani Koreańczycy z północy, więc raczej myślę, że w tę stronę to mogłoby iść, ale już nawet tu i teraz zaangażowanie Korei Północnej, tak jednoznaczne, tak wielowymiarowe po stronie Rosji jest dla nas bardzo niekorzystne, dlatego że to wzmocniło Rosję w realnych działaniach wojennych. W momencie, kiedy Rosja miała kłopoty na froncie, kiedy była kontrofensywa ukraińska, to właśnie wtedy Korea Północna przyszła z bardzo istotną pomocą, więc Korea Północna przyszła Rosji z pomocą, wpływając na bieg wydarzeń na froncie, nie po naszej myśli, więc nawet już z tego punktu widzenia można powiedzieć, że po prostu Koreańczycy z północy oddziałują negatywnie na bezpieczeństwo wschodniej flanki NATO.
Ostatnie pytanie, drodzy Państwo, obiecałem we wprowadzeniu. Komisja Nadzorcza Państw Neutralnych, której członkiem wciąż jest Polska, choć nie jest państwem neutralnym. Jeśli dobrze pamiętam, kilka tygodni temu odbyło się kolejne spotkanie. Na czym polegają prace tej komisji? Co robi w niej Polska?
Polska jest obok Szwecji i Szwajcarii, dawniej jeszcze to była Czechosłowacja, no właśnie stroną tej komisji, która powstała w celu monitorowania warunków przestrzegania zawieszenia broni po wojnie koreańskiej. I przez kilkadziesiąt lat polscy oficerowie, mieliśmy tam nawet bywały nasze kontyngenty po kilkaset osób w latach 50., 60., monitorowali nasi żołnierze, na ile warunki zawieszenia broni są przestrzegane. Byliśmy tam na miejscu, natomiast po zmianie ustrojowej w Polsce no zostaliśmy, delikatnie mówiąc, wyproszeni przez Koreańczyków z północy i nasza obecność obecnie ma charakter rotacyjny. Raz na jakiś czas pojawiamy się od strony południowo-koreańskiej w strefie zdemilitaryzowanej, gdzie na stale są oficerowie szwedzcy i szwajcarscy. I w praktyce są to spotkania kilka razy do roku, co najmniej dwa razy do roku są takie spotkania i właśnie tam w Panmunjom, ale też w Europie, właśnie w Polsce, w Szwecji, w Szwajcarii. Organizowane co jakiś czas każde z państw przewodniczy obradom, które dotyczą przedyskutowania obecnej sytuacji bezpieczeństwa, sprawdzenia, jak właśnie wygląda sytuacja przestrzegania zawieszenia broni, bo ono ciągle jest ważne, więc każdy incydent, raz na jakiś czas to jest głośno o tym w mediach, co zrobiła Korea Północna na granicy i tak dalej, to wszystko jest na bieżąco monitorowane, odnotowywane przez tę komisję i gdyby to jest obecnie totalne political fiction, ale gdyby kiedyś doszło do zmiany zawieszenia broni na traktat pokojowy, to Polska będzie stroną tych rozmów. Polska z racji na to, że jest zaczepiona prawną międzynarodowo w regulacjach po zakończeniu wojny koreańskiej, ma swój głos. I to w ogóle jest rzecz też bardzo istotna, ponieważ to jest nasza karta też przetargowa w relacjach z Koreą Południową, że Korea Południowa ma obecnie najgorsze od lat relacje z Koreą Północną. Nie ma żadnych kontaktów utrzymywanych między Seulem a Pjongjangiem, a Korea Północna, która oficjalnie no, mówi, że nie uznaje tej komisji, bo ona straciła swój mandat i tak dalej, właśnie po zmianach ustrojowych w Europie Środkowo-Wschodniej, ale przyszło co do czego, to w ostatnich 2 latach Korea Północna otworzyła swoje granice dla dyplomatów ze Szwecji, z Polski i teraz też w ostatnich tygodniach dosłownie Szwajcarii. Więc te państwa, mimo że nie podzielają północno-koreańskiego punktu widzenia, są traktowane, wydaje mi się, przez Koreę Północną jako pewne punkty kontaktowe. Nawet jeśli z punktu widzenia Korei Północnej Komisja Nadzorcza Państw Neutralnych nie jest już istotnym bytem, to państwa członkowskie tej komisji są traktowane jako ci trudni, ale jednak partnerzy, z którymi czasem warto rozmawiać z punktu widzenia